Dziś w podcaście o technologii porozmawiamy o nowym trailerze GTA 6, o dziwnych włamaniach na konta polityków na Twitterze, o Cybertrucku, o naszym rozdawnictwie na Mikołajki, a także o tym, jakie sprzęty pomagają nam w świątecznych porządkach.
Co panowie, właśnie odpaliliśmy wideo, w którym zajawiamy nasze rozdawnictwo. Mnie tam niestety nie będzie, więc panowie białostoczanie, opowiedzcie mi, co tam się będzie działo.
Montebianco, Dawid Kosiński, co tam w Białymstoku? Powiesz pokrótce?
Montebianco.
Tak, w pięknym mieście Montebianco będziemy po prostu rozdawać prezenty. Postanowiliśmy stworzyć taki odcinek mikołajkowy, który na początku mikołajkowy w ogóle miał nie być, bo to miał być taki specjal na 50 tysięcy subów, ale się okazało, że specjalem na 50 tysięcy subów było przyjście do nas Łukasza, więc biorąc pod uwagę to oraz fakt, że za późno się za to zabrałem, to po prostu postanowiliśmy przenieść to na Mikołajki, odezwaliśmy się do wielu firm, większość z nich zgodziła się wziąć udział w tej akcji, więc będziemy mieli dla was do rozdania po prostu sprzęty za ponad 50 tysięcy złotych. To jest 70-80 sprzętów, coś takiego, więc jak sobie policzycie nawet średnią wartość, to widzicie, że to nie są tanie zabawki, tylko to są po prostu porządne sprzęty, z których jestem pewien, że będziecie zadowoleni. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, no to odpowiedni film już znajduje się na naszym kanale, czyli na kanale o technologii.
No dokładnie, powiem wam, że jestem tą akcją bardzo podekscytowany i też nie wiem, jak to wyjdzie nam w praktyce, bo pierwszy raz coś takiego robimy. Czegoś takiego nie było chyba jeszcze w ogóle na polskim YouTubie, na pewno technologicznym. Mamy wam do rozdania naprawdę mnóstwo tych sprzętów, wśród nich są komputery, są tablety, smartfony, bardzo dużo słuchawek różnego typu i takich TWS, i takich gamingowych headsetów. Mamy robot sprzątający nawet ze stacją dokującą, naprawdę nie byle co. Mamy dużo głośników, mamy myszki, klawiatury, fajne, mechaniczne, myszki z kolei o wysokich czułościach, też takie gamingowe, mamy pady. Naprawdę jest tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. Nie zmieścimy się nawet do jednego bagażnika samochodu, więc będziemy musieli pojechać z Dawidem tam na dwa samochody. No i zobaczymy. Damy wam znać w sobotę, tuż przed tą akcją. To będzie w sobotę 9 grudnia w Białymstoku, w centrum Białegostoku, około południa. Wtedy podamy dokładne miejsce, gdzie ta akcja się odbędzie. Poinformujemy was albo na Twitterze, albo na Instagramie, albo na YouTubie jako jakiś short, bądź też wpis po prostu na karcie społeczność. Także bądźcie z nami w tą sobotę. Kto może wpaść w sobotę do Białegostoku? Naprawdę zapraszamy, zbijamy piątkę, pogadamy chwilkę. No i też każdy oczywiście dostanie prezent. No chyba, że przyjdzie naprawdę więcej osób niż jest sprzętów. Albo nie przyjdzie nikt, wtedy w ogóle będzie lipa. No ale mamy nadzieję, że będzie fajnie i serdecznie zapraszamy. Ja z Dawidem będziemy. Łukasza niestety nie może być teraz z nami. Może się uda na przyszły rok.
Więc mamy tutaj naprawdę dużo plusów. Po pierwsze będę ja z Marcinem. Po drugie będzie mnóstwo sprzętów. Po trzecie nie będzie Łukasza. Więc naprawdę będzie fajnie. Powiem wam, że boimy się trochę, że naprawdę nikt nie przyjdzie, ale Marcin nie powiedział też o najważniejszym, bo to ma być wydarzenie skierowane do naszych fanów i zastanawialiśmy się, jak to zrobić, bo były pomysły, że może za Mikołajów się przebrać i tak dalej, ale to byłoby zbyt ogólne i po prostu losowi ludzie by podchodzili, więc uznaliśmy, że po prostu będziemy w normalnych ciuchach, a do tego, żeby otrzymać prezent, trzeba będzie subskrybować kanał o technologii na YouTubie, trzeba będzie też followować nas na Instagramie. W ten sposób będziemy mieli po prostu jakąś świadomość, że nas gdzieś śledzicie, no i wtedy dostaniecie prezent, więc zapraszamy, chętnie się z wami zobaczymy i oczywiście jeżeli to wydarzenie się uda, to zrobimy kolejne edycje w innych miastach, bo wiele osób pytało, czemu nie w Warszawie, czemu nie przez internet i tak dalej. Uznaliśmy, że zrobienie tego w Białymstoku to jest obecnie najbezpieczniejsza opcja. No i po prostu w ten sposób będziemy mieli nad tym wszystkim kontrolę, będziemy mogli się z wami zobaczyć, nie ukrywamy też, że będziemy mogli to nagrać, więc to będzie fajnie wyglądać w obrazku, więc tak naprawdę to tyle. Być może kolejna edycja u Łukasza w Słupsku.
A ja zapraszam jak najbardziej. Cóż, nie jesteśmy jeszcze jak Budda, nie rozdajemy samochodów za kilka milionów łącznie, ale do tego może też kiedyś dojdziemy, także fajna jest ta akcja. Jest to bardzo fajna odmiana w stosunku do tego, co robiliśmy w poprzednich latach, bo w poprzednich latach początek grudnia to zawsze było robienie prezentowników świątecznych, robienie do tego zdjęć, tekstów i tak dalej. I taka troszeczkę sztuka dla sztuki, a teraz mogliśmy pozyskać fajne sprzęty, żeby rozdać je widzom, także żałuję, że mnie nie będzie. Pozwólcie, że się wytłumaczę, dlaczego mnie nie będzie, bo pomijając fakt, że mam ponad 7 godzin trasy do Białegostoku, to niestety końcówka roku jest u mnie i u mojej żony hardkorem absolutnym w naszych firmach, do tego jeszcze mamy psa z łapą w gipsie, więc no nie bardzo mogę się wybrać, ale prawdopodobnie będę montował film z tego zdarzenia, więc prawie jakbym tam był.
No dobrze, więc zapraszamy w sobotę do Białegostoku, a teraz przechodzimy do technologicznych newsów.
Słuchacie podcastu o technologii.
Wiadomo, że pojawił się trailer GTA 6, o którym oczywiście będziemy później mówić, ale moim zdaniem najważniejszym technologicznym newsem tego tygodnia jest tajemnicze włamanie się na konto twitterowe Michała Boniego, który kiedyś był ministrem cyfryzacji. Co ciekawe, cyberprzestępcy nie zdecydowali się na włam na konta bankowe, nie zdecydowali się na upublicznienie jakichś danych, tylko weszli na Twitterze na konto jakiejś hot 20-latki, podali te zdjęcia dalej, no i tak naprawdę tyle, a później pan Michał Boni na szczęście szybko zareagował i napisał z literówkami: to nie są zdjęcia, które ja podałem, to ktoś się włamał na moje konto, przepraszam bardzo, to ktoś się włamał, to nie ja to udostępniłem, i tak naprawdę tyle. Sprawa jest o tyle podejrzana, że to się działo w weekend, w godzinach wieczornych. Ja podejrzewam, że tutaj chodzi o zmianę czasu po prostu, że jacyś tam kolumbijscy albo chińscy hakerzy wtedy mieli inną godzinę, wtedy były ich godziny pracujące i dlatego mogli taki atak właśnie wykonać. No a że padł nim właśnie były minister cyfryzacji, no zupełny przypadek. Oni właśnie chyba starali się trafić do takich osób, które odpowiadały za cyfryzację w Polsce.
Ale chyba są znane potencjalne nazwiska sprawców.
Tak, i mi się wydaje, że to są właśnie amerykańskie nazwiska, a nie chińskie. Na przykład, nie wiem, Jack Daniels, Johnny Walker. Oni często atakują w piątki wieczorem. Trzeba mieć się na baczności.
Żarty żartami, ale faktycznie doszło do tego, że były minister cyfryzacji prawdopodobnie w wolnej chwili przeglądał konta, co oczywiście jest zupełnie naturalne, zupełnie normalne. Podał niechcący czy chcący dalej, nie wiemy w jakim był stanie i jak do tego doszło. Bardziej śmieszy to, że próbował się później bronić tym, że to nie jego zdjęcia, to nie on podał dalej, to było włamanie, podczas gdy usunięcie polubienia i podania dalej to jest kwestia przejścia do innej zakładki na Twitterze i odkliknięcia tego. Także wydawałoby się, że byłemu ministrowi cyfryzacji nie przystoi nie wiedzieć takich rzeczy, a jednak.
Ja powiem tyle, w tym momencie też widać, że Łukasz nie jest z Białegostoku, bo powiedział, że nie wiem jak do tego doszło, a powinien powiedzieć jak do tego doszło, nie wiem.
A ja wam powiem, że mnie rozwala Marcin całkowicie, że właśnie on, Michał Boni, napisał tego tweeta takiego z wyjaśnieniem, że ktoś mu się włamał i to nie są jego zdjęcia. Te jego podane dalej tweety z tymi dziewczynami wisiały jeszcze kilka dni. On w końcu je usunął po kilku dniach, a teraz patrzę w jego zakładkę polubienia na Twitterze, a tam dalej mamy te dziewczyny polubione, więc on usunął te swoje szery, ale już lajków nie usunął. No nie wiem, może jeszcze się nauczy za jakiś czas, jak to się robi. No w każdym razie.
A widzieliście kółeczko?
Nie.
Na Twitterze możesz zrobić sobie kółeczko znajomych, z którymi najczęściej wchodzisz w interakcje albo którzy z tobą wchodzą. Po tym włamaniu postanowiłem sobie zrobić takie kółeczko. No i byłeś ty, Łukasz, ty, Marcin, konto kanału o technologii, Michał Pisarski był, inni ludzie zajmujący się technologią. I wtedy właśnie byłem przekonany, że jestem bezpieczny. Ale takie kółeczka można zrobić każdemu, bo po prostu wpisuje się nazwę konta na Twitterze i ono właśnie robi taką mapę interakcji. No i u Michała Boniego bardzo blisko była właśnie ta dziewczyna, którą on lajkował, której zdjęcie podawał dalej, więc podejrzewam, że to nie była nowa wirtualna znajomość, tylko trochę dłuższa.
Trochę przypomina to sytuację z prezydentem Andrzejem Dudą i leśnym ruchadłem sprzed lat.
Tak, ruchadło leśne, to żeby nie było, to też jest nick pewnej pani, która właśnie na Twitterze była lajkowana przez naszego pana prezydenta szanownego.
Ogólnie wielu polityków, zwłaszcza takich nawet nie starszej daty, często ma takie głupie wtopy właśnie na Twitterze i ja się zawsze zastanawiam, czy to jest jakaś taka ich niewiedza, że ich działanie w mediach społecznościowych jest widoczne publicznie, czy o co w tym chodzi. No wiadomo, no to jest rzeczą ludzką, tak, przeglądać cudze konta, to się zdarza, ale dlaczego oni później próbują to bronić taką formą, że to nie oni, to był włam, oni nie są tu niczemu winni, to na pewno politycy opozycji po prostu nasłali farmę troli, żeby to zrobiła, no tego kompletnie nie rozumiem. Ale wiecie co, mam czasami taką obawę, że my kiedyś też tacy możemy się stać.
Oczywiście, ale ja wam powiem tak, być może ja już taki jestem, nie wiem, ale...
No ty wchodzisz w interakcję z kontami jakichś randomowych julek na Twitterze, nigdy nie wiem dlaczego.
Tak, zdecydowanie. I powiem wam tak, że mimo wszystko ja oceniam to w ten sposób, że Michał Boni ma naprawdę dobry gust.
Dobra, i tym optymistycznym akcentem przechodzimy do drugiego naszego newsa, czyli do trailera GTA 6. Panowie, zobaczyliśmy ten trailer, miał być o 15:00, był puszczony kilka godzin wcześniej, czy nawet kilkanaście godzin wcześniej, bo oczywiście wyciek jak wszystko w tych czasach do internetu, więc Rockstar powiedział, że dobra, odpalamy go już oficjalnie, obejrzyjcie go u nas, nie gdzieś na jakichś tam wyciekach. Ja obejrzałem, powiem wam, że no wow, jestem pod wrażeniem. Jeżeli ktoś mówi, że tam się nic nie zmieniło względem GTA 5, że ta grafika taka sama, że jakiś średni setup, albo że widać, że historia jakaś będzie powtarzalna. Widziałem też takie wpisy na Twitterze, no to kurde, no come on. Odpaliłem też sobie właśnie trailer pierwszy GTA 5, który wychodził 100 lat temu. No i to jest przepaść po prostu między tym pierwszym trailerem GTA 5 a GTA 6. No super setup, naprawdę nie mogę się doczekać tej gry, ale jeszcze trochę poczekam, no bo ona będzie w 2025 roku, czyli na PC-cie pewnie w 2074. Łukasz, ty pewnie wtedy pograsz na swoim PC-cie, więc jakie masz oczekiwania?
Ja zacznę tylko od takiego małego dopowiedzenia, że nie powinniśmy oceniać grafiki czy fizyki w trailerze i przekładać ją na to, co będzie w faktycznej grze, no bo to mimo tego, że ten trailer jest prawdopodobnie zrobiony na silniku gry, to jednak on jest podrasowany i tak samo jak w GTA 5 była ogromna różnica między tym, jak to wyglądało na trailerze, a tym, jak wyglądało na konsolach starej generacji, później oczywiście ta grafika się poprawiła. Tak i teraz myślę, że jeszcze jest za wcześnie, żeby to oceniać, ale już możemy założyć, że skoro trailer wygląda tak dobrze, to później, kiedy gra w końcu wyjdzie na pecety, na konsole jeszcze kolejnej generacji, no to GTA 6 prawdopodobnie wizualnie pozamiata, nie mówiąc już o tym, jak ten świat jest napakowany. Dla mnie, wiecie, tak po kolei, ja nigdy nie byłem fanem GTA Vice City, ja uwielbiam całą serię, ale GTA Vice City zawsze było dla mnie takim... Nie wiem, jak to ująć dobrze, żeby źle nie zabrzmiało, ale nigdy nie bawiłem się przesadnie dobrze w tej grze, bo kompletnie nie jarał mnie setting. Do tego ta gra była strasznie pusta. I jak teraz widzę mniej więcej te same ulice, bo dużo z tych samych elementów świata przedstawionego z Vice City jest pokazane na trailerze GTA 6, jak widzę, jakie to jest zaludnione, jakie tam są plaże. W ogóle podobał mi się strasznie jeden komentarz na Twitterze na widok tej pełnej plaży, że prawdziwi gracze mogą w tym momencie mieć tylko dwie myśli. Albo wow, albo minigun. Ja generalnie nie mogę się doczekać tych gęsto zaludnionych ulic, tych samochodów wszędzie jeżdżących. To mnie najbardziej jara. Jeszcze bardziej mnie jara, bo oprócz tego, że wyciekł trailer, jakiś czas temu wyciekła też potencjalna mapa GTA 6 i pomijając fakt, że ona będzie absolutnie ogromna, że to już pracownicy Rockstara potwierdzili, że to będzie większe niż cokolwiek, co kiedykolwiek zrobili, to jara mnie to, że oprócz tego w Vice City będziemy mogli zwiedzać jakąś tam prowincję, masę wysepek, archipelagów. Tego w oryginalnym Vice City nie było. Tego zawsze mi brakowało, że ta mapa w Vice City była taka mocno skondensowana, bardzo mocno miejska. W ogóle GTA Vice City to było też pierwsze GTA, gdzie pojawiły się samoloty i helikoptery, ale nieszczególnie można było z nich korzystać, bo nie było dokąd latać. A teraz w końcu będzie można wykorzystać potencjał tej imitacji Florydy, no bo tam sami widzieliście na trailerze, widzieliście w ogóle porównania,
tak,
ile jest nawiązań
sceny,
do prawdziwych
tak.
rzeczy,
tak,
nie?
Tak, tak.
Masakra. Mhm. Masakra, to są mistrzowie w Rockstarze, co oni z tym zrobili.
No tak, no oni z tego słyną.
Ja powiem ci, Łukasz, tak, wiadomo, że w grach chodzi o to, żeby też przeżywać pewne przygody, do których nie mamy dostępu w prawdziwym życiu. Ty mieszkasz nad morzem, wychowałeś się w latach 2000, więc też kraść coś trzeba było, więc ja się nie dziwię, że te Vice City tobie się nie podobało, ale teraz czasy się zmieniły, więc mam nadzieję, że inaczej do tego podejdziesz.
Nie, ja wiesz, ja serię GTA uwielbiam, to jest jedna z moich ulubionych serii gier, jeżeli nie ulubiona. W San Andreas spędziłem setki godzin, po prostu w Vice City nigdy nie przekonywał mnie setting, a może też dlatego, że GTA Vice City było pod wieloma względami pierwsze w wielu rzeczach. To było pierwsze GTA, gdzie mieliśmy voice acting u głównego bohatera. Ta słynna seria Nice Bike. Ona była tak cringe'owa, tak beznadziejna, no ale była. No i ten setting tego Vice City jakoś nigdy mnie tak nie przekonał. Wolałem GTA 3, wolałem GTA San Andreas, a teraz patrzę na ten trailer i znacznie bardziej niż tymi scenami właśnie wielkomiejskimi, imprezami, twerkującą czarnoskórą kobietą na samochodzie, jaram się tymi przebitkami z tej prowincji na Florydzie, z tych napadów na sklepy, nie wiem, z aligatora, który sobie do sklepu wszedł. Tam jest ogromny potencjał na setki godzin zabawy po skończeniu głównej fabuły. Tak samo zresztą jak było w GTA 5, kiedy tam Trevorem można było sobie po prowincji pomykać, to na to samo liczę. Jedno, co bardzo mnie piecze w żyć, że tak powiem, to jest to, że ta gra nie wychodzi równolegle na pecetach.
No, ale to zawsze tak było w Rockstarze w sumie, to było no tak, do przewidzenia.
Czy to są czasy, w których możemy usprawiedliwiać, że zawsze tak było, więc już dalej tak będzie i to jest w porządku? No nie, no kiedyś Rockstar miał jakiś tam argument.
Ja bym w ogóle nie wypuszczał na peceta.
Kiedyś był taki argument, że Rockstar to robi, żeby walczyć z piractwem. Co jest w dzisiejszych czasach kompletną bzdurą, bo mamy tyle zabezpieczeń, DRM-ów, jeszcze Rockstar ma na pececie swój własny launcher, że jakiekolwiek piractwo tutaj jest w ogóle poza kwestią. Mi się wydaje, że jedyne czemu to opóźnienie premiery ma służyć, to jest takie rozciągnięcie zysków w czasie. Wiecie, że teraz sprzedadzą ile się da w tym 25 roku na konsolach, później w 26 wyjdzie wersja pecetowa, a później w 27 wyjdzie odświeżona wersja na konsole nowej generacji, bazująca graficznie na tym, co ukazało się na pececie. I tak się to będzie kręcić przez kolejne 10 lat, później GTA Online i tak dalej.
No, ja myślę właśnie tak samo.
Z perspektywy Rockstara to jest oczywiście zasadne, nie? No bo to jest biznesowo świetny ruch, ale no tak. Z perspektywy gracza to jest dick move, a nie zasadny ruch.
No tak, no ale to samo widzieliśmy już przy GTA 5 właśnie, przecież to też wychodziło na końcówkę generacji PS3 i Xbox 360. Ja w to grałem właśnie na Xboxie 360. Zaraz to wyszło na te nowsze konsole, czyli PS4 i Xbox One. Później wiadomo, no wyszło też na te najnowsze, czyli obecne. Trzy generacje konsol. No i chcę zwrócić też waszą uwagę na te zyski, bo ja pamiętam w 2018 roku była seria artykułów, która mówiła, że GTA V to jest takie dzieło popkultury, które zarobiło najwięcej ever spośród wszystkiego, co wyszło, czyli licząc jakikolwiek film, serial, tak, nie wiem, książkę, no cokolwiek, po prostu GTA V nie tylko jako gra, ale właśnie jako pojedyncze jakieś dzieło popkultury zarobiło najwięcej w historii w ogóle ludzkości. I no, to jest po prostu jakiś szok. To było w 2018 roku, pamiętam takie artykuły. Nie jestem pewien, czy od tego czasu coś się zmieniło, czy nie. No mieliśmy też oczywiście i nowe Gwiezdne Wojny, i nowe Marvele i tak dalej, ale wydaje mi się, że dalej te GTA V chyba jednak jest na szczycie. Kolejna rzecz, na jaką chcę jeszcze zwrócić waszą uwagę, to właśnie, że to wszystko, ta cała skala i ten cały hype już się przekłada na nową część GTA, bo każda kolejna właśnie odsłona cieszę się coraz większym zainteresowaniem, coraz więcej jest wokół tego szumu i tak dalej. No szczególnie, że też tak długo czekamy na tę grę.
No tak, w tej chwili, gdy to nagrywamy, trailer GTA 6 na YouTubie obejrzało już ponad 100 milionów ludzi.
Dokładnie.
To jest...
Zobaczcie, że minął jeden dzień od premiery tego trailera i mamy 100 milionów wyświetleń. A spójrzcie, że przy GTA 4, przy trailerze pierwszym GTA 4, też na oficjalnym profilu Rockstara, ja sprawdziłem, że on ma 8,4 miliona wyświetleń w 16 lat. A tu mamy 100 milionów w jeden dzień. No to pokazuje w ogóle, jak to jest zupełnie inna skala teraz produkcji niż kiedyś.
Panowie, powiem tak, zamknę wątek, tak samo jak na Twitterze zamknął wątek Karol Paciorek. Lewica rządziła od 2001 do 2005 roku, no SLD wtedy. Wyszło GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas. Później od 2005 do 2007 roku rządził PiS. Nie pojawiła się żadna główna gra z serii GTA. Od 2007 do 2015 rządziła Platforma Obywatelska. Wyszło GTA 4, GTA 5. Później 2015-2023 rządził PiS. Nie pojawiła się żadna główna gra z serii GTA. Teraz mamy koalicję inną niż PiS, której przywodzi Platforma Obywatelska i od razu GTA 6 jest zapowiedziane.
Przypadek? Nie sądzę.
No dokładnie, jeżeli się zastanawiacie na kogo głosować, to tutaj no, nie ma o czym myśleć po prostu. Dla graczy wybór jest prosty.
No dobra, to przejdźmy teraz może do kolejnego naszego newsa technologicznego, zanim całkiem w tą politykę zabrniemy za daleko. A tym newsem jest Cybertruck, czyli nowy pick-up prosto z Ameryki, prosto z fabryki Ilona Muska. Panowie, co sądzicie o nowej ciężarówce, o nowym pick-upie Ilona Muska? Czy byście sobie go kupili? Łukasz?
Może Dawid, bo ja znowu będę za dużo gadał.
Dawid?
Ja się przesadnie nie znam na samochodach, ponieważ jeżdżę Fiatem 500, ale powiem wam tyle, że ten samochód wygląda jakby dziecko jakieś, na przykład, o, Marcin ma dwójkę dzieci, jakby dziecko Marcina usiadło, wzięło kredkę, i gdyby ktoś powiedział dziecku, narysuj samochód, no to ten samochód właśnie tak wygląda. Jak dodać do tego, że nie przychodzi...
A ja bym polemizował, myślę, że u mnie dzieci by ładnie narysowały ten samochód.
Wiecie co, ja mam hipotezę, jak wyglądał w ogóle proces projektowania Cybertrucka, a było to tak. Jakiś projektant sobie siedział w jakimś ZBrushu czy innym programie do projektowania i zrobił sobie render tak zwany low poly, czyli nałożył tylko podstawowe bloczki, wyciął tam jakiś ogólny kształt i chciał zacząć nakładać na to teksturę, zacząć to jakoś wyrafinować, ale do pokoju wszedł Elon Musk i powiedział, mamy to, bierzemy, robimy, super, koniec. I mi się wydaje, no inaczej nie umiem tego uzasadnić, dlaczego ten Cybertruck wygląda jak wygląda. Ale dobra, skoro już zacząłem, bo ja mam bardzo dużo gorzkich słów na temat tego samochodu do powiedzenia, bo... Z jednej strony obiektywnie to jest oczywiście samochód, którym cała branża się jara i słusznie, bo jest tam dużo rzeczy, które są zrobione naprawdę fantastycznie. Nawet to właśnie kanciaste nadwozie, ono jest zrobione ze stali nierdzewnej, co jest bardzo w ogóle w stylu Ilona Muska, bo jest to zrobione z myślą tylko i wyłącznie o kierowcy samochodu, a nie o innych kierowcach, bo ta stal nierdzewna jest bardzo twarda, ona w razie jakiejś tam stłuczki parkingowej jej się kompletnie nic nie stanie, potrzeba naprawdę porządnego wypadku, żeby zrobić z nią coś złego, żeby tam coś się stało, ale z kolei dla innych uczestników ruchu to jest masakra. Już w 2019 roku, jak pierwszy raz Cybertruck się pokazał, to eksperci z TÜV niemieckiego mówili, że to auto nie ma szans na homologację w Europie, choćby ze względu na to, że nie spełni podstawowych wymogów bezpieczeństwa dla pieszych, bo po pierwsze jest zbyt kanciasta maska, która kompletnie nie pozwala na prawidłowe zachowanie w razie stłuczki z pieszym, po drugie właśnie jest ta konstrukcja, która jest wręcz niebezpieczna, bo co prawda te rogi są tam zaoblone, ale wiecie jak to jest z jakością wykonania w Tesli. Wystarczy, że w jednym miejscu gdzieś będzie nieodpowiednio zaoblony ten róg, albo nie wiem, dojdzie do wypadku. Już widzieliśmy zresztą jednego Cybertrucka skasowanego.
No już nawet nie jednego, widziałem już kilka.
I widać, że w momencie wypadku to co się dzieje z tą stalą nierdzewną powinno być cholera nielegalne. Przecież to tak odstaje, że ja bym wcale się nie zdziwił, jakby Tesla zderzyła się z jakąś osobówką i pasażer nabił się na odstający kawałek stali nierdzewnej. To nie jest nierealny scenariusz.
No tak, i to jest też ciekawy motyw, bo na Twitterze widziałem, że nawet są Polacy, którzy zamówili w preorderze tą właśnie tego Cybertrucka, kiedy jeszcze można było to robić w Europie i w Polsce.
Ale Polacy z Polski czy Polacy z USA?
Nie, Polacy z Polski zamówili, ale zrobili to od razu po tym, jak preordery wystartowały. Chwilę później Tesla wyłączyła tę opcję. No i podobno rozmawiałem z Norbertem i z Konradem, pozdrawiamy serdecznie i ich zamówienie są podobno dalej aktywne.
Tylko
na 2025
właśnie, rok. Okej, ale do czego chcę wrócić? To co mówisz, Łukasz, że w Europie ten samochód raczej na pewno nie dostanie homologacji drogowej właśnie z uwagi na ten kanciasty między innymi przód. I też widziałem ciekawą dyskusję na Twitterze, w której ktoś powiedział, że nie wie jak to jest możliwe, ale w Stanach nie ma przepisów drogowych. Homologacja nie obejmuje czegoś takiego jak właśnie zderzenie z pieszym, że w ogóle nie jest uwzględniane coś takiego. Dlatego ten
moim
samochód
zdaniem
może
Marcin mógłbyś zakończyć swoją wypowiedź na w USA nie ma przepisów. I tyle.
Pierwsze jest to, że właśnie nie ma przepisów homologacyjnych odnośnie bezpieczeństwa pieszych, ale Cybertruck jest pick-upem i jest zarejestrowany jako light duty truck, a to oznacza, że jest w ogóle wyłączony z pewnych elementów dotyczących bezpieczeństwa. W każdym razie w Europie tak łatwo nie będzie. Ja jestem bardzo ciekaw, bo Matt Watson z CarWow zamówił samochód w Stanach i będzie go importował do Wielkiej Brytanii. Jestem bardzo ciekaw, jak ten proces mu się powiedzie i czy uda mu się nim w ogóle wyjechać na drogi. No ale jeszcze wracając do samego Cybertrucka, wiecie co mnie najbardziej śmieszy? że ten samochód to jest taka totalna pokazówka, kompletnie bez przełożenia na praktykę, bo no wiadomo, większość ludzi kupujących pick-upy i tak nie wykorzystuje ich do zadań farmerskich, że tak powiem, ale mimo wszystko ludzie w Ameryce uwielbiają pick-upy. Najpopularniejszym samochodem w Stanach Zjednoczonych jest Ford F-150. Nie Dokładnie. Tylko pick-upem, samochodem. To tak jak u nas jakaś Skoda Octavia.
I to już chyba od lat, chyba nawet tam...
Tak, od lat. Amerykanie uwielbiają te pick-upy. I oglądałem ostatnio wideo zakaz z Jerry Rick Everything, gdzie on jako posiadacz pick-upa punktował te wszystkie absurdy. Na przykład wiecie, dlaczego na trailerze Cybertrucka jest pokazywane, jak ładują dużą koparką piach na pakę?
No, dlaczego?
Bo prawdziwa mała koparka, ogólnie na małych, tak samo w Polsce jest, na jakichś małych tam skupach, jak chcesz jakieś kamienie sobie zamówić czy coś, to jeżdżą takie małe kopareczki i one wsypują te rzeczy na pakę, ale do Cybertrucka taka mała kopareczka nie podjedzie, no bo Cybertruck ma tak ścięty ten tył, ma tak duży ten skos, że mała koparka nie jest w stanie podnieść łychy na odpowiednią wysokość.
Czemu chcecie pakować piach do samochodu?
Bo to
no
pick-up.
Bo mniej więcej po to się kupuje takie samochody, nie? Żeby można było przewieźć kamienie, piach i tak dalej.
Albo jedną osobę, żeby przewieźć na przykład po mieście.
Tak, no Cybertrucka kupuje się po to, żeby ładnie w nim wyglądać, ja wiem. Ale no, dużo rzeczy mnie tu śmieszy, typu różnice między tym, jaki Cybertruck miał być, a jaki jest, bo w ogóle Elon w 2019 tam obiecywał złote góry, że ten samochód to prawie 1000 kilometrów na jednym ładowaniu przejedzie, że on miał być w ogóle większy, miał opływać, miał, tak, to jeszcze było, że Cybertruck miał pływać, miał być taką amfibią na krótkie dystanse, prawdopodobnie nic z tego nie wyszło, ale tego jeszcze nie wiemy. Dla mnie to jest taka sztuka dla sztuki, bo okej, po co w ponad 3-tonowym pick-upie przyspieszenie od 0 do setki na poziomie 2,7 sekundy? Chyba po to, żeby się spektakularnie rozwalić na pierwszym lepszym zakręcie. To jest dla mnie niezrozumiałe.
No ja właśnie powiem wam, że to przyspieszenie to jest taki parametr, który robi mega wrażenie na mnie, bo 2,7 sekundy w czołgu do setki to jest, no naprawdę, nie wiem jak to musi w praktyce wyglądać. Ja wam powiem, że jak testowałem Tesla Model 3 z najprostszym napędem, ona miała 6,5 sekundy do setki, więc nie jakoś może na papierze dużo, ale w praktyce to też wyrywało z kapci, bo ta moc w Tesli jest dostępna od razu. Tutaj nie ma zbierania się na obroty, nie ma żadnej tam turbodziury, nie ma niczego takiego. Od razu po odepnięciu w pedał mamy po prostu full tego, co dają silniki. I tutaj w tej potrójnej wersji z trzema silnikami właśnie w Cybertrucku mamy 2,7 sekundy do setki. Oni mieli bardzo fajną reklamę tego Cybertrucka, gdzie już kiedyś coś podobnego zrobili, ale tym razem też fajne to wrażenie robi, że ścigał się właśnie Cybertruck z Porsche 911, wyprzedził to Porsche i na koniec okazało się, że podczas tego wyścigu na jakiejś lawecie z tyłu Cybertruck wiózł właśnie takie same Porsche. Ten sam model po prostu, czyli razem z takim załadunkiem
był szybszy. Ścigał się w linii prostej, dodajmy.
Tak, na 1/4 chyba mieli. No.
Mam dwa pytania. To jak wiózł te same Porsche, to po co się z nim ścigał?
No żeby pokazać, że
wiesz. No to widzisz. Nie, to nie ma sensu. A po drugie, ja ci powiem, Marcin, tobie Łukasz, że jak mamy w pistolecie kulę, ona ma jeszcze lepsze przyspieszenie i też może zabić.
A Cybertruck jest kuloodporny.
A, no fajnie. A czy dzieci są Cybertruck odporne? Bo mi się wydaje, że nie. Bo jak jest takie duże auto o tej konstrukcji, to jestem... Mam przekonanie graniczące z pewnością, że dziecka przechodzącego nagle po pasach nie będzie po prostu widać.
Oj, nie bluźnij, przecież z Tesli masz tyle sensorów, masz kamerę i tak dalej. To jest w ogóle argument teslarzy, że Tesla dostanie homologację w Europie, bo ona ma te systemy bezpieczeństwa aktywnego tak dobre, że ona po prostu zawsze zobaczy pieszego. To jest gówno prawdą. Pieszy może wbiec na drogę, w dowolnym momencie może się pojawić niespodziewanie, ale wracając jeszcze do tej prędkości. Ja z racji tego, że testowałem samochody przez wiele lat, miałem przyjemność jeżdżenia samochodami o trochę gorszym, ale zbliżonym przyspieszeniu. I wszystkie te auta łączy to, że przyspieszenie to jedno, ale te auta muszą też świetnie się prowadzić i muszą mieć fantastyczne hamulce. Podobno, według wideo Top Gear, Tesla prowadzi się spoko, hamulce też ma adekwatne, ale nadal to nie jest auto wyścigowe. Ja się obawiam tego, że kiedy ludzie przyzwyczajeni do jeżdżenia nieco wolniejszymi pojazdami tych gabarytów dostaną nagle taką moc, nawet w tych niższych wariantach Cybertrucka, ona jest absurdalnie szybka, niepotrzebnie szybka. I oni dostaną taki czołg, który się rozpędza tam w 2,7 czy w 5 sekund do setki, ale nie jest ani tak sterowny jak auto sportowe, ani nie hamuje tak dobrze jak auto sportowe, to to jest proszenie się o wypadek. Ale właśnie to jest też to, że konstrukcja Cybertrucka jest tak zrobiona, że według pierwszych nagrań z testów zderzeniowych, okej, może kierowca przeżyje, ale tak, pasażerowie z tyłu mają marne szanse, bo z tego co wiadomo, Tesla Cybertruck nie ma, przynajmniej w amerykańskiej konfiguracji, tylnych poduszek powietrznych. Być może z czasem je dostanie. Na pewno, żeby w ogóle być homologowana w Europie, będzie musiała je dostać, ale na razie według testów zderzeniowych opublikowanych przez Teslę tego nie ma. Samo zachowanie konstrukcji, to rozproszenie energii w razie uderzenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o uderzenie boczne. Ten samochód się zachowuje troszeczkę tak jak samochody produkowane w latach 60. On się nie zgniata, on się odbija. A skoro auto się odbija, to energia gdzieś musi być rozproszona. No i niektórzy mówią, że ona się rozprasza po wewnętrznej konstrukcji auta. Okej, ale skoro nie ma strefy zgniotu, to dokąd finalnie idzie ta energia? I ja się obawiam tylko tego...
Fotowoltaikę. Tego...
Do akumulatora, no właśnie.
Do akumulatora, tak. W razie zderzenia ładuje się. Najszybszy sposób na naładowanie Cybertrucka, wjechać nim w ścianę.
A patrz, a jeszcze masz małą strefę zgniotu albo nie masz wcale, no to też odpada ci hajs po prostu na blacharza. Nie musisz ciągle tam jeździć sobie klepać tej blachy, no bo masz normalnie elegancki samochód.
Nie, no jeszcze to jest, wiesz, stal nierdzewna, to zamiast jechać do blacharza, to ze szwagrem bierzesz młotek, wyklepujesz. I ta Tesla jest dzięki temu tańsza w naprawie, nie? No ale tak żarty żartami. Właśnie są takie obawy uzasadnione o bezpieczeństwo, o to jak kierowcy się będą w tym zachowywać, o to co się będzie działo z innymi uczestnikami ruchu drogowego. Ja doceniam, że Tesla naprawdę dużo tam zrobiła, że mamy te koła skrętne z tyłu, co daje sporą manewrowalność tej Tesli. Że mamy to przyspieszenie, co też przekłada się na to, że ta Tesla jest w stanie uciągnąć więcej niż na przykład elektryczny Ford F-150. To jest świetne i to wiele ludzi doceni. Ale Tesla nigdzie się nie chwali, jak ciągnięcie takiego ładunku wpływa na zasięg. A to jest podstawowy problem nie tylko z elektrycznymi pick-upami, ale też z pick-upami generalnie na paliwo. No bo jak ciągniesz ciężką przyczepę za sobą, to ich zasięg spada drastycznie i ciekawe jak tutaj Tesla sobie poradzi.
A to już Marcin powiedział, bo wtedy możesz ciągnąć Ferrari i później Ferrari dojechać.
Tak, możesz sobie albo agregat możesz ciągnąć, jak niektórzy złośliwcy mówią. Nie wiem, mnie tak triggerują te rzeczy typu, wiecie, Tesla Cybertruck nie ma klamek, bo ma przycisk, który powinien działać nawet w temperaturze ujemnej, no i spoko.
Łukasz, powiem tak, w szpitalach psychiatrycznych też nie ma klamek. Przypadek? Nie sądzę.
Nie sądzę. No ale wiecie, kupujecie pick-upa, który jest narzędziem pracy. No przyjmijmy, tak, że Teslę kupi ktoś, kto okej, może nie ma jakiejś tam farmy, ale czasami chce coś przewieźć, albo nie wiem, czasami jakąś stolarkę robi, pracuje w rękawiczkach. Na pewno świetnie będzie się obsługiwać Teslę w rękawiczkach, gdzie wszystko jest obsługiwane z poziomu ekranu dotykowego. No świetny wybór do auta, do pracy, naprawdę. Także nie, mi się wydaje, że Cybertruck to jest tylko pokazówka, którą będą kupować zamożni ludzie, którzy absolutnie takiego samochodu nie potrzebują, ale chcą go mieć. I jestem też pewien, że pojawi się kilka jakichś chińskich podróbek, które będą imitowały tego Cybertrucka, no bo jednak to auto jest inne od czegokolwiek, co się pojawiło na rynku. Ale że finalnie ten projekt to jest tylko takie prężenie mózgów i to jest absolutnie droga donikąd.
A ja jestem ciekaw, ogólnie chciałbym przejechać się tą Teslą z tego względu, że nie wiem czy widzieliście tam ta kierownica, ma taki bardzo mały promień skrętu. Ona w jedną i w drugą stronę się obraca o 180 stopni i to już jest w sumie
tyle. No tak,
tyle.
Ale Jezu, ale mnie to też bawi takie jaranie się tym.
Ja się nie jaram, po prostu jestem ciekawy jak to wypada, czy ciężko się jeździ z czymś takim.
Nie cisnę w ciebie, tylko cisnę w ludzi, którzy traktują to jako najlepszą rzecz od czasów krojonego chleba, bo Tesla Cybertruck nie jest pierwszym autem, które stosuje technologię steer-by-wire, czyli że kierownica nie jest połączona de facto z kołami, tylko wysyła sygnał i koła się kręcą. No i dzięki temu faktycznie to tak zwane lock-to-lock, czyli od pełnego obrotu do pełnego obrotu, wymaga raptem 170 stopni obrotu kierownicy. To jest świetne. Naprawdę fajna rzecz. Podejrzewam, że trudno się jest do tego przyzwyczaić.
No właśnie, ja nie wiem, że to jest świetne. Ja bym chciał spróbować tego, bo wydaje mi się, że tu jest tak wielka siła przyzwyczajenia, że tą kierownicą jednak trzeba się nakręcić trochę, zwłaszcza przy manewrach gdzieś tam na parkingach, że byłoby dziwnie chyba w takiej Tesli.
Właśnie dążę do tego, że adaptacyjne adaptacyjna kierownica jest z nami od wielu lat i wiele samochodów już od dawna to ma, że może ten promień obrotu nie jest aż tak mały, ale jest znacznie mniejszy. To, Jezu, mój Golf w wyższej wersji wyposażenia to ma. Auto z 2017 roku też to ma, że im szybciej jedziesz, tym kierownica się utwardza i jest bardziej czuła, im jedziesz wolniej, tym mniej musisz nią kręcić. To naprawdę nie jest jakaś przesadna nowość, tylko że w Tesli jest to zrobione tak jakby do maksimum, nie? Że jest to aż przesadnie skrócone. No i tu ciekawe właśnie, bo przecież w pick-upach też, pamiętajmy, że w pick-upach to ratio obrotu kierownicy jest inne. Jak jeżeli kiedyś jechałeś na przykład Toyotą Hilux.
O, poczekaj, tutaj jest czas na mój suchar, który dzisiaj wymyśliłem.
Co, no, dajesz.
No, dawaj.
Co musi mieć pies, żeby być specjalistą w danej dziedzinie? No, how.
O, Jezu. Muszę popić.
Dawid, to już jest ten moment, w którym dokładnie popijmy to. A ja tylko dokończę myśl, że pomijając to, że my rozpatrujemy to w kategorii osobówek, ale pamiętajmy właśnie, że pick-upy i mniejsze i większe mają nieco inne zachowanie kierownicy. Na przykład Toyota Hilux, jeżeli kiedykolwiek jechaliście, to na rondzie czasami trzeba obrócić ją bardziej niż o 180 stopni, bo ona ma takie to ratio kierownicy, że wymaga więcej ruchu, więc podejrzewam, że kierowcy pick-upów będą mieli nieco większy problem z przyzwyczajeniem się, nie mówiąc już o ludziach, którzy będą, wiecie, skakać między samochodami, bo absolutnie nie wierzę, żeby choć jedna osoba kupiła Cybertrucka i jeździła nim jako daily. Po prostu nie wierzę w to.
Pamiętajmy też, że mówimy z perspektywy europejskiej. Ja mam teściów akurat w USA i jak mój teściu zawsze przyjeżdża tutaj, no to on narzeka, że samochody są małe, niewygodne i w ogóle. Mimo, że bierzemy mu duże modele, on jest po prostu przyzwyczajony do czegoś innego, więc być może w USA ten Cybertruck będzie w pewnych kręgach popularny i ludzie będą chcieli z tego korzystać na co dzień. Ale jeżeli ktoś to zamówił do Europy, do Polski, zwłaszcza do miasta, no to powiem tylko tyle. Powodzenia.
No, ja po prostu nie sądzę, żeby ktoś jeździł nim jako jedynym autem, bo okej, ludzie pick-upami jeżdżą, no Ford F-150 nie bez powodu jest najpopularniejszym samochodem w Stanach, ale akurat Cybertruck wydaje się autem, które nie jest ani praktyczne do jeżdżenia na co dzień, w przeciwieństwie do pick-upów, bo no Tesla jako pick-up wypada naprawdę słabo, przynajmniej z tego, co wiemy na razie. Poczekamy na testy ludzi, którzy się na tym znają, którzy jeżdżą pick-upami na co dzień, bo my to sobie w sumie możemy tak hipotetyzować, że tu byśmy zrobili, to byśmy zrobili, ale tak naprawdę żaden z nas nie wie, jak to jest żyć z czymś takim na co dzień, więc może ci ludzie mają jakieś inne podejście do tego, nie wiem, ale z tego, co ja na razie widziałem, to właśnie ci fani pick-upów chwalą Teslę za to, że jest nowatorska i tak dalej, ale od strony praktycznej, no raczej nie są zachwyceni. Okej, ale zostawmy już temat tego Cybertrucka, bo jak słyszycie, kiedy pada hasło Tesla i Elon Musk, ja mogę gadać bardzo długo, bo bardzo mnie te tematy podpalają w bardzo niewłaściwy sposób. Ale przejdźmy teraz do właściwego tematu dzisiejszego odcinka, czyli pomówimy o gadżetach, bez których nie wyobrażamy sobie codziennego życia i które pomagają nam w przygotowaniu do świąt.
Podcast o technologii.
Skoro mówimy o sprzętach domowych, no to chyba muszę ja zacząć. No i oczywiście, jeżeli śledzicie mnie na Twitterze, na kanale O Domu również, to doskonale wiecie, że ja bardzo lubię Thermomixa. I ja wiem, że można się śmiać, garnek za 6000 zł i tak dalej. Zresztą ekosystem tego Thermomixa robi się chory, bo kiedyś Thermomix był jeden, a teraz można dokupić do tego milion różnych przystawek, które kosztują za dużo pieniędzy. Ale powiem wam, że może nie konkretnie Thermomix, ale taki termorobot bardzo pomaga w wyrabianiu ciasta, pomaga w przygotowywaniu potraw i tak dalej. Ja mam takie urządzenie, kiedy ja kupiłem, to kupiła je moja mama. Jak moja mama kupiła, to pół rodziny tego Thermomixa kupiło. Powiem wam, każdy chwali i bardzo pomaga właśnie, kiedy trzeba dużo jedzenia ugotować. No i tak się dzieje właśnie w święta, zwłaszcza takie pierdoły, jak wyrabianie ciasta, te powtarzalne czynności. To bardzo, ale to bardzo pomaga. No i powiem wam tak, cena bardzo wysoka, obecnie 6000 zł za garnek podłączony do prądu, ale wziąłem to na raty, nie bolało mnie to jakoś. No i gdybym miał znowu podjąć decyzję, czy kupić, czy nie, to bym kupił, a poza tym oczywiście robot sprzątający, bo wiadomo, że nie posprząta domu tak dokładnie jak człowiek po prostu z odkurzaczem pionowym na przykład, ale jednak ten robot sprzątający sprawia, że na co dzień w domu jest po prostu czyściej.
No ja wam powiem z tym Thermomixem, to właśnie ja mam bekę, że to jest garnek za 6000 zł. Ja trochę tej idei sam nie rozumiem i nie kupuję. Dlaczego to jest aż tak drogie? Są wiadomo, że tańsze zamienniki, na przykład Lidlomix. W ogóle polecamy nasz materiał na kanale o domu, który już za niedługo będzie miał 500 000 odsłon, czyli Thermomix kontra Lidlomix. Tam porównaliśmy te urządzenia, właśnie czym się różnią, czy jedno jest rzeczywiście dwa razy lepsze od drugiego, bo kosztuje dwa razy więcej właściwie Thermomix od Lidlomixa. No ale też z drugiej strony ja widzę na przykład po moich sąsiadach, gdzie mają na przykład jedna para ma trójkę dzieci, no i tam właśnie sąsiadka Iwona no mówi, że bez tego Thermomixa to jak bez ręki. Rzeczywiście kupili sobie tego Thermomixa, robi tam obiady dla całej rodziny, czyli dla piątki. Mówi, że jest to szybsze, że ona rzeczywiście coś może w międzyczasie robić w tym Thermomixie, to się tam mniej więcej samo przygotowuje. Więc wydaje mi się, że to się sprawdza w praktyce, jeżeli już ktoś to kupi, aczkolwiek ta cena mnie po prostu zabija i no, wydaje mi się, że to jest po prostu za drogie, jak na taki sprzęt do gotowania. A z kolei z mojej strony, z fajnych sprzętów, które ja używam i które bardzo mi pomogły też w życiu rodzinnym, to jest airfryer, bo powiem wam, że bardzo często używam airfryera, bardzo dobrze nam się sprawdza. Też można powiedzieć, że to jest to samo co piekarnik, bo airfryer to jest taki jakby zewnętrzny, można powiedzieć, piekarnik, tak, bazujący na obiegu też ciepłego powietrza, elektryczny. Ja też piekarnik w domu mam elektryczny, więc niby to samo, ale jednak w airfryerze to przygotowanie potraw jest dużo, dużo szybsze. U mnie na przykład dzieci lubią bardzo frytki z batatów i jak robiliśmy im w piekarniku, to trzeba było naprawdę długo te frytki piec, takie własnoręcznie krojone, cięte. To było, no nie wiem, 40 minut w piekarniku. Tu w airfryerze dosłownie 12 minut i są gotowe. Więc dla nas bardzo duża zmiana, często używamy. Bardzo fajne urządzenie. Z takich właśnie sprzętów do gotowania, no to myślę, że u nas airfryer bardzo się sprawdza, mogę polecić. Łukasz, czy ty masz jakieś takie urządzenie?
Nie mam Thermomixa i szczerze mówiąc omija mnie ten fenomen, bo wszyscy moi sąsiedzi mają Thermomixa. Autentycznie w ogóle też jak idę z psem przez wieś, to widzę w oknach kuchennych.
Sąsiedzi wyprowadzają Thermomixa wtedy.
Nie, widzę po prostu przy oknie, nie? No bo to jest
wiadomo,
dość charakterystyczny produkt.
Było widać.
Tak, wszyscy muszą widzieć. Mamy też znajomych, którzy są przedstawicielami Thermomixa i namawiają nas gorąco. No, ja osobiście nie znalazłem żadnego praktycznego zastosowania w moim domu, bo w moim domu ja głównie gotuję i potrawy, które ja przygotowuję, no że tak powiem, Thermomix absolutnie nic by mi w życiu nie zmienił, oprócz tego, że stałbym się biedniejszy, bo nie miałbym pieniędzy, które musiałbym na niego wydać. Ale tak jak mówisz, Marcin, bardzo bym chciał sobie niedługo sprawić airfryera. Wcześniej w poprzednim mieszkaniu nie miałem miejsca na takie urządzenie, a to z kolei by mi zrobiło naprawdę dużą robotę, bo też często robię jakieś frytki z batatów i nie tylko, jakieś tam warzywka. Do tego airfryer jest super i nie trzeba na niego wydawać 6000 zł. I przynajmniej nikt nie wmawia, że on za ciebie zrobi wszystko, a i tak trzeba warzywa obrać samemu. Jak to ma miejsce w Thermomixie?
A powiem ci, Łukasz, a ja mam przystawkę do obierania warzyw, która kosztowała...
No ale jak ona się sprawdza, ta przystawka?
A właśnie, widzisz, kosztuje dużo, a sprawdza się źle.
Jak chyba jak cały Thermomix, co? To tak jak ta sonda, ile za tą sondę zapłaciłeś ostatnio?
Sondę akurat dostałem na premierze, to powiem wprost, że dali ją po prostu na testy, ale cena jest przerażająca, bo ona kosztuje 600 zł i się później okazało, że to jest może nie podróbka, bo to jest robione we współpracy, ale to jest odpowiednik sondy Miter, która kosztuje 400 zł. Więc za to, że ona się łączy z tym ekosystemem Thermomixa, Vorwerk, czyli firma odpowiedzialna za Thermomixa, dolicza 200 zł. I powiem wam, że coś z tym ekosystemem termomiksowym dzieje się złego. Bo kiedyś miałeś takie wrażenie, że kupuje się Thermomixa i on zrobi za mnie prawie wszystko. I tam gdzieś jest taka gwiazdka, że nie obierze, nie pójdzie do sklepu i tak dalej. A teraz dokup przystawkę do obierania. Dokup przystawkę do cięcia. Dokup sondę do czegoś tam. I się okazuje, że żeby mieć takiego kompletnego Thermomixa, no to trzeba wydać z 10 000 zł i moim zdaniem to już jest przerost formy nad treścią po prostu, bo te przystawki to nie jest taka wartość dodana, jakby wskazywała na to ich cena.
Jezu, to 10 tysięcy złotych to jest budżet na jedzenie przeciętnej polskiej rodziny na co najmniej pół roku, jak nie dłużej. Także no, przerażające są te ceny. Tak ostatnio myślałem troszeczkę o tym Lidlomiksie, zwłaszcza, że teraz wyszła taka czarna wersja, która trochę lepiej by mi do kuchni pasowała, ale no dalej nie potrafię w swoim układzie wymyślić, do czego miałby mi się on przydać.
Do filmu.
Nas jest tylko dwoje, proszę?
Do filmu.
Okej, okay. To jest jedyne praktyczne zastosowanie. Nie, no my jesteśmy tylko we dwójkę, rzadko miewamy gości, ja też nie piekę zbyt często. Ja ogólnie wyznaję filozofię, że jeżeli posiłek zajmuje mi w przygotowaniu więcej niż 15-20 minut, to nie jest tego wart, więc na te 15-20 minut naprawdę nie jest mi potrzebny Thermomix. No ale z innych gadżetów, które pomagają mi w codziennym życiu codziennie, to jest robot sprzątający i nie spodziewałem się, że to będzie aż tak kolosalna różnica, bo wcześniej nie mogłem mieć robota, bo miałem małe mieszkanie zagracone, gdzie on nie miałby gdzie jeździć, a teraz mam dom tak specjalnie zrobiony, że jest na takim otwartym planie i robot sobie może wszędzie wjechać i przy psie, który zwłaszcza teraz wraca zawsze z mokrymi łapami, gdzieś tam naniesie błota, to jest absolutny game changer, bo ja sobie puszczę raz dziennie tego robota, raz w tygodniu odkurza odkurzaczem ręcznym dodatkowo i mam w chacie czysto, a wcześniej musiałem 3 razy dziennie odkurzać, mopować. To była straszna strata czasu. Tyle, że jedyny minus tego mam teraz robota Dreamy L10S Ultra. On się sprawdza bardzo fajnie, ale w Polsce z jakiegoś względu nie można do niego kupić tych części zamiennych. Podkładek mopujących, szczotek i tak dalej trzeba z jakichś Amazonów zamawiać. I ostatnio zamówiłem, przyjechały mi jakieś chamskie podróby, gdzie szczotka zamiast gumowej jest z włosiem, więc wszystkie włosy czy sierść zwierząt się w to wplata. Podkładki mopujące są jakieś o połowę chudsze, także jest to problematyczne, żeby kupić dobre części zamienne. Ale z kolei już w nowym modelu, tym L20 Ultra, tak, już tego problemu nie ma, bo wszystkie części są dostępne na miejscu. Także jeżeli ktoś nie ma robota sprzątającego, a ma w domu miejsce na coś takiego, no to naprawdę kupcie sobie coś takiego. To tak poprawia komfort życia, że w domu jest czysto i nie trzeba marnować czasu na takie pobieżne sprzątanie, że no bardzo fajna rzecz.
Ja wam powiem, że uważam właśnie podobnie jak ty, Łukasz, bo ja przez długi czas tak jakby nie byłem fanem tych robotów sprzątających. I to z tego względu, że u mnie przy dzieciach małych w domu salon wygląda tak, że te zabawki są po prostu gdzieś tam cały czas porozrzucane. A żeby ten robot posprzątał, no to musi być w domu czysto. Wiecie, o co chodzi, że nie może być porozrzucanych rzeczy, bo po prostu on ich nie przesunie. Albo właśnie przesunie niechcący gdzieś, gdzie w ogóle nie powinny być. I ja przez długi czas uważałem, że to się u mnie nie sprawdzi, ale to dlatego, że nie wiedziałem, że w oprogramowaniu jest taka funkcja wycinania jakichś stref. Ja teraz na przykład sobie w salonie wyciąłem, bo właśnie też od tego roku mam robota sprzątającego, też w ogóle Dreamy. Ja mam akurat tańszy model niż ty, ja mam L10S Pro chyba. Około 1500 kosztuje. No jest spoko.
A bo ty masz tylko odkurzające, a ja mam odkurzająco-myjące.
A, to nie?
Ten mój też jest z mopem, ale z jakimś takim podstawowym. A. No ale mniejsza z tym, bo używam go głównie jako odkurzacza. I teraz tak, właśnie te zabawki jakby z salonu ja mogę sobie zrzucić w jedno miejsce bez jakiegoś nie wiadomo jak dużego sprzątania i też żeby nie było afer, że te zabawki były ułożone i są potrzebne, a nagle znikają z tego salonu, jak dzieci wracają z przedszkola czy coś. I sobie wydzielam tą strefę, żeby on tam nie sprzątał, na przykład metr na metr, i ten robot sprząta wszędzie indziej. I to jest też bardzo duża wygoda, bo na przykład mogę to puścić. On może sprzątać, kiedy mnie nie ma w domu. No generalnie to jest zysk czasu bardzo duży. No coś jak zmywarka, tak? Że tam coś się dzieje, czy zmywanie, czy tu odkurzanie, a ty robisz coś zupełnie innego, albo w ogóle nie ma ciebie w domu. Także mega sprzęt, też uważam, że game changer. Tylko u mnie jeszcze jest problem taki, że ja mam właśnie 2 piętra, 2 jakby kondygnacje, bo mam jeszcze górę. No i tej góry już nie odkurzam takim robotem, bo musiałbym go przenosić na górę. No jest to możliwe, bo akurat w tych Dreamy jest możliwość zrobienia mapy 2 poziomów i ten robot nawet wie, czy jest na górze, czy na dole. Też ze schodów nie spadnie, więc to jest spoko. Ale jakoś tak używam go tylko na dole. No w każdym razie bardzo fajny sprzęt, rzeczywiście pomaga. A wcześniej lataliśmy z kolei na odkurzaczu Dysona, bo właśnie jako, że nie mieliśmy robota, to zainwestowaliśmy trochę więcej w odkurzacz taki ręczny. Kupiliśmy Dysona, akurat V12, równo rok temu, na Black Friday w rok temu. Super sprzęt, też bardzo spodobał mi się Dyson, też nie byłem do końca przekonany, bo to też bardzo drogie sprzęty jak na odkurzacz. No ale uważam po tym czasie, że jest no, najlepszym chyba odkurzaczem, jaki miałem. Super, ten laser w ogóle.
Kusicie mnie na tego Dysona, bo ja mam odkurzacz pionowy, co prawda od Xiaomi, to jest Xiaomi G10, ale on już, kupiłem go niecałe 2 lata temu, już 2 razy był w serwisie i no sprawdza się, ale już pora wymienić na coś lepszego. A też to jedyna wada tych robotów sprzątających, tak jak widzę po roku użytkowania, jest to, że one niezbyt dokładnie czyszczą w rogach, nie? No bo siłą rzeczy nie są w stanie do nich dojechać. Chociaż te Dreamy mają fajną funkcję, że dociskają tak jakby te podkładki mopujące, ale zawsze coś tam zostaje, więc i tak co jakiś czas odkurzyć trzeba odkurzaczem pionowym. Ale w ogóle z innej beczki, wiecie jaki jest mój ulubiony gadżet kuchenny, czego się nie spodziewałem? Jest kurde filtr do wody, który kiedyś tam dostałem na potrzeby jakiejś akcji partnerskiej w poprzedniej firmie, taki stojący jakby ekspres, to wygląda jak ekspres do kawy na kapsułki, a jest tak naprawdę filtrem do wody. I my pijemy bardzo dużo wody w domu, dawno, dawno temu zrezygnowaliśmy z kupowania butelek plastikowych, więc przez lata korzystaliśmy z tych wszystkich dzbanków, brity i tak dalej. Ale taki filtr wolno stojący, on sprawdzałem przed chwilą, kosztuje w tej chwili 900 zł. To jest dużo oczywiście.
Dużo.
To jest dużo, tak, ale można kupić tańsze też są takie, wiesz, pod zlew czy coś takiego. I sam nie wiem, czy za 900 bym kupił, chociaż w sumie patrząc na to, ile z niego korzystam, no to jak najbardziej, bo to okej, jest jednorazowo duży wydatek, ale potem wymiana filtrów, co pół roku się wymienia 3 filtry, które kosztują niecałe 100 zł. Woda jest świeża, nie stoi w tym dzbanku, jest dostępna na guziczek. Dla mnie to jest rewelacja. Ja nie mam też już problemu na przykład z kamieniem, bo nawet jak korzystałem z brity, to nawet korzystając z filtra odkamieniającego, zawsze gdzieś ta woda tam zostawała, ten kamień, osad się robił w czajniku i trzeba było regularnie go czyścić. A z tego filtra nie mam zupełnie nic. Ja od kilku miesięcy nie musiałem odkamieniać czajnika, co mi się do tej pory nie zdarzyło. Także wiem, że to są małe rzeczy, z których cieszą się starzy ludzie, ale ten filtr do wody naprawdę mi robi świetną robotę. Macie też takie sprzęty, powiedzmy, mało sexy, które robią u was dużą robotę w kuchni?
Ja mam Tefala Snack Time. To jest taki opiekacz do kanapek, gdzie można zmieniać płytki, więc można zrobić i tosty, i gofry, i takiego małego grilla mieć. To kosztuje jakieś 300 zł, później każdy zestaw płytek to jest 50-60 zł. I powiem wam, że to naprawdę robi robotę, no bo dzięki temu mamy jeden sprzęt, a niewiele. Bo kiedyś miałem opiekacz do kanapek, miałem gofrownicę i tak dalej. Teraz mam jedno urządzenie i powiem wam, że naprawdę jest świetne. Jeżeli mi się zepsuje, to po prostu kupię drugie.
To ja tylko podpowiem słuchaczom, że to absolutnie nie jest zarezerwowane dla Tefala i ja taki opiekacz mam od, 7 lat i kupiłem go w Lidlu za 120 zł i on też ma wymienne płytki, tylko ma akurat mniejszą moc niż ten Tefal, co troszeczkę mnie już zaczyna irytować i chyba kupię sobie jakiegoś Brevilla niedługo z porządną mocą, bo tosty w opiekaczu po tylu latach robi mi się autentycznie tak z 5 do 10 minut, zależnie jak grzałka działa. Także już chyba najwyższy czas na zmianę tego urządzenia na nowe.
Łukasz, podpowiem ci, że właśnie jakbyś chciał robić takie tosty czy coś, jakbyś rozważał rzeczywiście tego airfryera, to my właśnie często robimy też dzieciom takie zapiekanki w airfryerze. 2 minutki i super, też fajnie jest zapieczony tam chlebek z czym tam chcesz. Fajnie się to sprawdza.
Fajna opcja, to nawet nie wiedziałem, że w airfryerze coś takiego można zrobić, bo z tym, z tosterem to jedyne, co tak troszeczkę mnie jeszcze powstrzymuje, to to, że my też lubimy gofry zrobić, a nawet w tym Tefalu Snack Time czy w Brevillu nie da się zrobić chrupiących gofrów, no bo one potrzebują tam mocy chyba powyżej 1000 W, żeby to no jakkolwiek właśnie sensownie smakowało, ale wiecie, z drugiej strony ja też mieszkam nad morzem, więc jak będę chciał gofra z nadmorskiej budy, to pójdę do nadmorskiej budy, tylko co prawda zapłacę za niego 25 zł przy obecnej inflacji, ale będę miał.
Ja co do gofrów, to my też mamy w domu gofrownicę, która właśnie robi gofry jak z budy. Zainwestowaliśmy trochę więcej, są takie gofrownice Dezal się nazywają. Są takie strasznie siermiężne, takie wielkie, w ogóle nie designerskie, ciężkie i tak dalej. No ale mają właśnie tą wysoką moc, chyba 1300 watów teraz jak patrzę na szybko. Kosztuje to 400 w tej chwili, chociaż ja kilka lat temu płaciłem, wydaje mi się, że 300, ale głowy już nie dam. W każdym razie też polecam, jak ktoś lubi gofry, to Dezal, można sobie wygooglać gofry jak z budy.
Czyli drogie.
No drogie, bo sprzęt drogi, ale chodzi mi o to, że chrupiące.
To jest podcast o technologii.
Dobrze, panowie, fajnie się dzisiaj gadało. Myślę, że tutaj postawimy kropkę. Kończymy 5. odcinek podcastu o technologii. Zapraszamy do zostawienia nam oceny w aplikacji, w której nas słuchacie, czy to na Spotify, czy to na Apple Podcast, czy jakiejkolwiek innej aplikacji. W kilku z tych miejsc możecie też nam zadawać pytania. W wielu z tych miejsc nie możemy na nie odpowiedzieć, na przykład na Spotify, ale być może te pytania pojawią się w kolejnych odcinkach i odpowiemy wam po prostu na antenie, że tak powiem. No a my co, dziękujemy za waszą uwagę, mamy nadzieję, że dobrze się bawiliście, przynajmniej tak dobrze jak my, nagrywając to. I co, widzimy się, a raczej słyszymy w kolejnych odcinkach podcastu.
I to już było wszystko, co mieliśmy do powiedzenia w dzisiejszym 5. odcinku podcastu o technologii. No a przypominajka, gdzie możecie nas słuchać. Jesteśmy oczywiście w Spotify, także w darmowej wersji, jesteśmy na Apple Podcasts, w Google Podcasts, a także we wszystkich aplikacjach do słuchania podcastów, które obsługują feed RSS. Nadal pojawiają się pytania, dlaczego nie ma nas na YouTubie, no i tak jak tłumaczyliśmy już kilka razy, YouTube niestety nie lubi takiej formy w postaci audio. Jeżeli kiedyś odpalimy podcast wideo albo YouTube wprowadzi oficjalnie usługę podcastów na YouTubie w Polsce, to wtedy nasz podcast się tam pojawi, a póki co niestety zbyt negatywnie wpływa on na nasze inne filmy, żebyśmy mogli go tam publikować. Tak jak Marcin mówił, będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli zostawicie nam opinię, gwiazdkę tam, gdzie słuchacie podcastów. To naprawdę bardzo dużo znaczy i dla nas, i dla widoczności podcastów, bo im więcej tych gwiazdek, tych ocen się pojawia, tym wyżej jesteśmy pokazywani w wyszukiwarce, tym więcej osób o nas usłyszy. Także dajcie gwiazdkę, zostawcie opinię, powiedzcie znajomym i co? Słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu o technologii.
To jest podcast o technologii.